Witam Was w kolejnym odcinku programu Prosto w okno. Marcin Pawian, piłkarski świadkom. Dzisiaj nie ma ze mną Leszka, z przyczyn osobistych niestety nie mógł dojechać, ale za to mamy gościa, którego kibicom w Poznaniu raczej nie trzeba przedstawiać, Radosław Nawrot, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry, miło mi.
To od razu przejdźmy może do tematu, który tak elektryzuje Poznań przez ostatni tydzień, czyli o frekwencji, która o frekwencji na meczu dzisiejszym ze Śląskiem. Wrocław, może o meczu samym jakby nie będziemy rozmawiać, bo materiał pojawi się po meczu, ale właśnie porozmawiamy o fenomenie tej frekwencji.
No ja jeszcze nie zdążyłem wyjść na zewnątrz, żeby zobaczyć, jak w tej chwili wyglądają trybuny, ale będzie to na pewno fajny, miły widok. Stadion każdy, także stadion Lecha, to jest takie miejsce, taki specjalny budynek, który wygląda efektownie dopiero wtedy, kiedy jest zapełniony ludźmi, ale w całości, a nie tylko częściowo. Więc pełen stadion przy Bułgarskiej wygląda fantastycznie. To jest, wtedy on się zmienia w taki jeden wielki, żywy organizm, który reaguje w taki sam sposób na to, co się dzieje na boisku. To się wtedy świetnie ogląda. Ta frekwencja jest zaskakująca. Zaskakująca, bo przecież parę miesięcy temu, dwa miesiące temu bardzo wielu kibiców deklarowało, że ich noga tu nie postanie, że nie przyjdą, tak, że Lech ich rozczarował, że mają dosyć. I to naprawdę mnie takie deklaracje składali kibice z bardzo dużym stażem, nawet kilkudziesięcioletnim. I dzisiaj 30 tysięcy ponad uprawnionych do przyjścia na ten mecz, no to jest niebywałe. To jest, to nam przypomina, że jednak mnie się wydawało, że doszliśmy do takiej granicy, za którą zniecierpliwienie ludzi i zniechęcenie ludzi do Lecha jest już na tyle duże, że to pęka. Jeszcze sobie nałożyłem na to taką nakładkę, że w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo innych form spędzania wolnego czasu, że Lech musi konkurować o uwagę ludzi z wieloma innymi rozrywkami i że to zadziała na jego niekorzyść. Okazuje się, że jednak nie, że jednak się pomyliłem, że to jest fenomen ponadczasowy, uniwersalny i jakby ponad wszystko inne.
Ty napisałeś, że to jest taki swoisty kredyt zaufania dla trenera, tak, Żywawia i piłkarzy. A na ile myślisz, może nie sama zmiana gry, tego stylu drużyny, co filozofia ta nowa i te transfery przemyślane przyciągnęły właśnie kibiców?
W dużym stopniu. Lech przed meczem ze Śląskiem Wrocław jest liderem Ekstraklasy, ale wydaje mi się, że nie o to chodzi.
No, rok temu też był.
Rok temu też był i to takiej frekwencji nie zbudowało. Wręcz przeciwnie, były wtedy bardzo poważne o obiekcje dotyczące Lecha, zwłaszcza w związku z jego kiepską grą w pucharach, gdzie on się tam prawie dał wyeliminować zespołowi Gandża Sarkapan. A w tym roku jest inaczej i to jest związane właśnie z tym, jak Lech gra. Nie tyle jakie wyniki osiągnął, ale jak Lech gra. Bo to, że Lech jest liderem Ekstraklasy, to jest też jakieś tam od szczęścia, bo on nie wygra wszystkich meczów.
Zgadza się.
Więc nie w tym rzecz. Natomiast ten sposób gry jest bardzo interesujący. On się diametralnie różni od tego, co mieliśmy rok temu i co mieliśmy jeszcze 2-3 miesiące temu. Więc to jest z jednej strony wotum zaufania dla trenera, ale jeszcze bardziej po prostu jest taka podniecenie ludzi, że oto dzieje się coś dobrego, w dobrą stronę. I tak jak rozmawiałem z kibicami Lecha, to oni przede wszystkim wskazywali na to, że w jakimś sensie odbudowała się ta więź z Lechem. I moim zdaniem to się też bardzo mocno wiąże z tym, jak wygląda dzisiaj skład Lecha, że on jest w dużej mierze oparty na tych chłopakach, wychowankach. To są odruchy, moim zdaniem, ze strony publiczności iście ojcowskie czy matczyne wobec tych młodych piłkarzy. Ja pamiętam, kiedy Marchwiński strzelił gola Legii i Lech wygrał 1-0, no to była tego typu reakcja, tak? Nasz Filip, nasz chłopak. No, wszyscy się zachowywali, jakby byli po prostu jego rodzicami, takimi z trybun. I to tak działa. No i wygląda na to, ja pamiętam, jak prezes Rutkowski, Piotr Rutkowski, mówił o tym, że oni zmieniają filozofię, że będą teraz brali takich piłkarzy zagranicznych głodnych, którzy jeszcze niczego nie osiągnęli, ale mają potencjał. Okej, fajny pomysł, tak? Tylko pytanie, czy ludzie, którzy tak bardzo się mylili w ostatnich latach, są w stanie ten pomysł zrealizować?
Zgadza się.
Przychodzą do nas piłkarze z Interu zapryślić, o których nic nie wiemy kompletnie, na przykład. I teraz my mamy uwierzyć, że oto scouting Lecha, który był tak omylny, wybrał dobrych, odpowiednich ludzi do realizacji tego planu. No i wygląda na to, że chyba tak. To znaczy teraz Stu był jeszcze bardziej, bardzo ostrożny wobec tych piłkarzy, bo też pamiętajmy, z jakimi rywalami grał Lech, że nie miał takiej aż dużej presji. Wydaje się na przykład, że chociaż Piast Gliwice to jest mistrz Polski, to kto wie, czy Śląsk Wrocław to nie jest taki najbardziej wymagający rywal ze względu na to, jak Śląsk Wrocław gra.
No tak, jednak.
Jaki ma sposób gry, tak, nie?
Tak, więc na chwilę obecną pewnie tak. I też myślę, że następny mecz, ten wyjazd do Gdyni też nie będzie taki łatwy, bo Arka też ma swoje
Nic nie będzie łatwe, ale oczywiście my czekamy też na mecze Lecha z dominatorami polskiej ligi, tak? Czyli z tymi zespołami, które mają się zaliczać do czołówki. Mam na myśli przede wszystkim Lechię Gdańsk, Legię Warszawa, tego typu zespoły, także Krakowie, czy Pogoń Szczecin na przykład, która jest bardzo mocna, ale też biorę pod uwagę to, że Lech rzeczywiście rośnie. Ja rozmawiałem dwa dni temu z Miki van der Hartem, i on mi zwrócił uwagę na to, że Lech rośnie, nawet w trakcie jednego meczu na przykład, z Wisłą Płock było to widać.
Zgadza się.
Że on się po prostu rozrasta, nie? Emocjonalnie, sportowo, pod każdym względem. I jakby doszliśmy do sytuacji, w której czas przy takim obrocie sprawy, jaki mamy w tej chwili, działa na jego korzyść, a tak, nie tak dawno działa na jego niekorzyść.
No i dlatego pewnie nie dziwi na przykład to, że Maciek Markuszewski z ławki na przykład ostatnią godzinę nawet się nie podniósł.
No nie ma szans na to, bo okazuje się, że konkurencja jest duża. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że to jest początek sezonu, w związku z czym, nie licząc kilku przypadków typu Juliusz Letniowski, trener Żura ma do dyspozycji właściwie wszystkich. Tak nie będzie.
Tak, tak.
Będą kontuzje, będą kartki i wtedy się okaże. Właśnie moim zdaniem największa wątpliwość w tej chwili dotycząca Lecha, nawet większa od tego, czy na pewno Cyrnomarkowicz, Muchar i inni to są piłkarze o odpowiedniej jakości, bo tego do końca nie wiemy, to jeszcze większą wątpliwością jest to, jak Lech zareaguje przy ubytkach w kadrze. Czy to jest tak, że on ma tylko 13 dobrych piłkarzy, czy ma ich 20, czy chociażby 18. To jest bardzo ważna sprawa, bo mówimy o wyścigu na dystansie całego sezonu, więc wtedy mogą się pojawić jakieś tam problemy. No ale to jest na takiej zasadzie, że my szukamy takich słabych punktów, gdzie ewentualnie ta woda może zacząć bokiem przeciekać, natomiast generalnie całość wygląda dosyć stabilnie w tej chwili.
Ja bym się chciał zatrzymać jeszcze na chwilkę przy Maćku Markuszewskim, bo widać, że chłopak tej formy znaleźć nie może po kontuzji, to widać ewidentnie, to pokazał też mecz z Piastem w Gliwice. Przez 30 minut jego gry takiej bezbarwnej, ten jeden strzał na bramkę, to chyba wszystko, co pokazał. Czy nie myślisz, że nie byłoby lepszym pomysłem, kiedy on właśnie jest na ławce i nie ma szansy się z niej podnieść, żeby ktoś spróbował odbudować go w rezerwach, które słabo sobie radzą w drugiej lidze?
To jest trudne pytanie, bo piłkarze różnie reagują na grę w rezerwach z jednej strony, czyli niektórzy traktują to jako zsyłkę i to jest jakby cała filozofia polegająca na tym, żeby tak to rozegrać psychologicznie, żeby to zsyłką nie było, a z drugiej strony no, rezerwy to jest też jakiś kompaktowy zespół oparty na graczach, jakoś tam zbudowany. To czasy, kiedy rezerwy były zespołem sztukowanym i łatanym i improwizowanym co mecz przy pomocy piłkarzy z pierwszego składu minęły. On ma w tej chwili swoją ligę, drugą ligę, to są ważne rozgrywki, w których rezerwy Lecha nie są faworytem i po prostu będą prawdopodobnie musiały jakąś spróbować się utrzymać. I to nie jest taka prosta sprawa, że oto trener Żura powie trenerowi Ulatowskiemu, ma oczywiście prawo tak zrobić, że a weź mi tu Macieja Markuszewskiego i go tam wrzuć, nie? Do zespołu, bo to jest inna drużyna po prostu, inaczej skonstruowana.
Zgadza więc się, no ja pytam tego dlatego w tym kontekście, bo wydaje mi się, że ze siedzenia z ławki to z Makiego wielkiego pożytku Lech nie będzie miał. Przyjdzie taki moment, kiedy on będzie musiał wejść na boisko. A wiadomo, że to minuty wybiegane w trakcie meczu w ostawkę no są dla zawodnika kluczowe, tak?
Tak, ale no, Timur Dzemaleddinow, piłkarz, który w tych rezerwach też jest przecież ogrywany, właśnie w tym celu, żeby był bardziej przydatny. No i mecz Lecha drugiego z Górnikiem Łęczna, gdzie po prostu Dzemaleddinow, no, wszyscy mu te piłki wystawiali i nic. Więc to też nie jest tak na pewno w tej chwili, że pójdzie piłkarz z klasy typu Makuszewski, Dzemaleddinow do rezerw Lecha i będzie tam gwiazdą tych boisk, jak to było w trzeciej lidze. W drugiej lidze to już tak nie jest. Druga liga aż tak bardzo się od pierwszej poziomem nie różni. A żeby tego typu piłkarz, który ma problemy z formą i grą, błyszczał na tym poziomie, no to już nie jest takie łatwe. Tak? W trzeciej lidze to było proste. Tu już jest bardziej skomplikowane.
To jak jesteśmy przy personaliach, to zatrzymajmy się może. To też jest nazwisko, które elektryzuje kibiców w Poznaniu. Robert Gumny. No wiele się mówi o jego transferze. No i okienko w Anglii się już zamknęło. Tam były jakieś przymiarki, że tam miał trafić.
Tak, podobno. Przez kanał już nie przeskoczy.
Zgadza się. No i co? Jeszcze pół roku? Może rok w Lechu? Czy?
Nie zdziwiłbym się. To znaczy trzeba pamiętać o tym, że jest coraz bliżej końca kontraktu Roberta Gumnego i na przykład jego sprzedaż zimą, w ogóle z zimą się trudniej sprzedaje piłkarza, ale będzie już, to będzie rozmowa o zupełnie innych pieniądzach. Oczywiście Gumny może przedłużyć umowę z Lechem, może się to wydarzyć, ale Lech z klubu, który był bardzo zdeterminowany, żeby go koniecznie sprzedać, w tej chwili już przychodzi na takie pozycje, że no zobaczymy. Tak? Znaczy, to jest takie podejście na zasadzie chcemy mieć bardzo dobre pieniądze za Gumnego, co najmniej takie jak proponowała Borussia Mönchengladbach w zeszłym roku, może nawet rekord ligi, może nawet 10 milionów, jeżeli się uda, a za mniej nie ma sensu go puszczać. Oczywiście to sytuację Roberta Gumnego skomplikowały dwie sprawy. To, że on miał w pewnym momencie problemy ze zdrowiem i dwa, że no te mistrzostwa Europy jednak nie do końca go wypromowały, tak jakby Lech sobie myślał. Także tutaj te założenia do końca nie wypaliły i nie ma się co dziwić, że z tym transferem tak gładko już nie poszło, bo gdyby on wypalił na Mistrzostwa Europy, to by w czerwcu go nie było. Natomiast w tej chwili wiele klubów czeka na to, żeby taką ofertę złożyć już na poważnie. Pamiętajmy, co zrobiła Borussia Mönchengladbach. Tak, ona zrobiła to właściwie ostatniego dnia na zasadzie alternatywy, tak? Roberta Gumnego chciała sprowadzić. Wiele klubów tak do sprawy podchodzi. Ja nie wiem, czy Robert Gumny u kogoś jest tą jedynką, która jakby sprawia, że wtedy jest takim głównym celem transferowym. Więc czołem. Więc wydaje mi się, że to może potrwać. To może nawet potrwać do końca sierpnia, tak?
Ale to wielki problem dla Lecha wtedy, ściągnąć zawodnika, który mógłby go zastąpić, prawda?
W sensie wyboru, kto to ma być? Nie. W sensie takim, żeby go wprowadzić do drużyny? Tak. Tak, to wtedy byłby to problem. Nie zapominajmy, że trener Żuraw ma w tej chwili w składzie niesamowitego jokera, jakim jest Tymoteusz Puchacz, który może grać lewa, prawa, obrona, pomoc, obojętnie. Tak. I facet, który właściwie nikt się nie spodziewał, że on tutaj w ogóle liźnie pierwszy skład, chyba nawet trener Żuraw tego się nie spodziewał, nagle wyrasta na cichego bohatera tego początku sezonu. Także jakieś tam możliwości są. Natomiast oczywiście widzę po Lechu, że to już jest klub, który w tej chwili nie broni tego stanowiska, że Robert Gumny koniecznie musi być sprzedany. Niekoniecznie. Może być sprzedany. To jest duża różnica.
I wyciągnąłeś, uprzedziłeś trochę moje pytanie, właśnie o tym chciałem porozmawiać.
Klubsiu czy Puchaczu?
Właśnie o Puchaczu. Mhm. Otóż rozmawiałem z nim chwilę na prezentacji, już wtedy był taki pozytywnie naładowany. On też powtórzył wtedy słowa Darku Jakusza, że on przyszedł tu, wrócił do swojego klubu i chce walczyć o wszystko, o Puchę Polski, o mistrzostwo. No wtedy te słowa brzmiały dziwnie. Dzisiaj widać, że ambicje no i umiejętności chyba są.
No zbudowany jest ten piłkarz, tak bym powiedział. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy do Opalenicy na trening i na rozmowy z piłkarzami. Wyszedł Tymoteusz Puchacz. Ja go w ogóle nie poznałem. kawał chopa, w ogóle broda, taki zmężniał, no dorosły, a przecież to takie dzieciak. Inna sprawa, że myśmy go nie widzieli dosyć długo, bo przecież ile tam, z półtora roku, nie więcej, dwa lata, półtora roku go nie było. Tak, no i tak, i przychodzi tu człowiek, który z dwoma klubami spadł w jednym sezonie, mundial nieudany, w ogóle wszystko do niczego. W sparingach, no nie, w sparingach już zaczął wyglądać całkiem nieźle, ale jeszcze te mecze mundialowe, pamiętam, że tam wszyscy kręcili nosem, bo on tam miał być opoką reprezentacji, a tak naprawdę z graczy Lecha to bardziej tam wyskoczył Michał Skóraś niż on. I właściwie to nic nie wskazywało na to, że Puchacz tutaj może odegrać taką rolę, a ja wiem, że w tej chwili są wszyscy pod ogromnym wrażeniem tego, co się stało z Darko Jefticzem. Że to jest jakby temat numer jeden, ale cześć, ale gdzieś tam z boku, nomen omen z boku, bo on głównie na skrzydle gra, Tymoteusz Puchacz rośnie, bardzo rośnie. I w zasadzie ta nieszczęsna kontuzja Tymoteusza Klubsia trochę też mu otworzyła drogę. W wyjściowym składzie ze Śląskiem go nie mamy, ale to jest zrozumiałe, bo tutaj jakby tych kostek domina jest za dużo, tak? No widzę, że trener Żuraw chciał jednak upchnąć na boisku Amarala i nie da się już tego inaczej poustawiać za bardzo, tak? No bo ktoś by musiał wylecieć, czy Amaral, czy nie wiem, może Jujwe, no nie wiem, musiałby tak kombinować, tak? A w tej chwili... Tak, czy Kostewicz, no ale Kostewicz jest, jeżeli nie ma kontuzji, no to widzieliśmy, jak potrafi grać, jakie potrafi pasy rzucać, jak jest ważny w konstruowaniu akcji Lecha, a przesuwanie w tej chwili Darko Jefticza na bok boiska, to w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo to byśmy naruszyli idealną konstrukcję, jaką w tej chwili jest Darko Jefticz. W związku z czym Tymoteusz Puchacz na ławę z opcją wejścia i moim zdaniem on jak wejdzie, to będzie Lecha od razu ciągnął.
Jeszcze ostatnie nazwisko przy Lechu, bo powiedzieliśmy już o Jefticzu, a nie sposób nie zauważyć Pedro Tiby. Przecież w sparingach nawet i kibice, i niektórzy dziennikarze mówili, że to piłkarz przygaszony. Tam jakieś były głosy, że nie wybrany do rady drużyny, zabrano mu opaskę, że snuje się po tym boisku. No, udowodnił, że jednak tak nie jest. No, przyszły mecz o stawkę i pokazał się chyba nawet z lepszej strony niż w ubiegłym sezonie.
No z radą drużyny to tam mogą być różne powody. Po pierwsze, rada drużyny to nie jest 11 ludzi, więc kogoś trzeba odrzucić. A poza tym on nie zna polskiego ciągle, więc to też jest jakiś tam... Ja nie uważam, że Pedro Tiba był przygaszony. On był przygaszony tak jak każdy w poprzednim sezonie, czyli był zaorany tym, co się wydarzyło z Lechem w ostatnich miesiącach czy ostatnim roku. I oczywiście odzyskał formę w tym sensie, że jakby tego poziomu... Z Portugalczykami było tak, że oni po przyjściu, jak pamiętam, jeszcze za Iwana Dziurdziewicza grali bardzo dobrze, a potem mieli zjazd. No, ale mieli zjazd jak każdy. I nie potrafili się już z tego wygrzebać. Oni potrzebowali takiej przerwy, takiego breaka, żeby złapać oddech. I Pedro Tiba rzeczywiście jest w tej chwili absolutnie kluczowym piłkarzem. Prezentuje się... wyśmienicie, może nie tak efektownie jak Darko Jefticz, ale to jest naprawdę kluczowy piłkarz. Natomiast Darko Jefticz w kontraście do Pedro Tiby, no to jest renesans na dużo większą skalę, bo Darko Jefticz wychodził z totalnej po prostu kanału, w jakim tkwił. Pedro Tiba nie był w tak opłakanym stanie jak Darko Jefticz. W związku z czym dlatego odbudowa Jefticza jest bardziej widoczna i bardziej spektakularna. W zasadzie w tej chwili Lech dysponuje w środku pola dwoma takimi graczami, że naprawdę to jest ciężka broń. Ja nie wiem, jak trener Lawiczka sobie zamierza z nimi poradzić. Mówię to w kontekście meczu ze Śląskiem Wrocław. Więc... ci dwaj gracze w formie to jest jakby fundament Lecha Poznań, natomiast ja uważam, że Darko Jefticz przy tych umiejętnościach, które on ma, a których z całym szacunkiem nie ma Pedro Tiba, to jest broń atomowa. Jeżeli on jest w formie, to cześć. To naprawdę Lech może wtedy bardzo dużo zdziałać.
Zmieńmy może temat, bo Lech chyba w tym tygodniu, no przez ostatnie dni powiedziałeś już chyba wszystko, a w Poznaniu jest jeszcze Warta Poznań. Chciałem zapytać o taką rzecz, bo wydaje się, że Warta w tym roku jednak nie wróci do ogródka i patronacie będą rozgrywane w Grodzisku z dużą stratą, bo pamiętamy końcówkę ubiegłego sezonu, że na Warcie pojawiało się sporo kibiców.
Tak. No Warta ma za sobą pierwszy mecz w Grodzisku, czy w tym sezonie oczywiście, bo w zeszłym roku też miała taką sytuację, czyli GKS Bełchatów i tam było tych kibiców chyba 700, czy powiedzmy, no coś koło tego mniej więcej, czyli dwa albo nawet i trzy razy więcej niż rok temu, kiedy jeszcze za czasów państwa Pyżalskich, no właśnie za przeproszeniem pies z kulawą nogą tam się nie wybierał, a teraz się wybiera. O czym to świadczy? O tym, że Warta budzi zainteresowanie. Też ludzie są bardzo ciekawi, jak ona zagra. Wydaje im się, że mimo, że zmieniła trenera, to trener Tworek może coś zdziałać z tym zespołem. Mówimy o Lechu Poznań, że on dokonał gigantycznych zmian kadrowych, a Warta... Tak, ja nawet nie wiem, czy nie większych. W związku z czym to też jest jakby... drużyna w budowie i Warta oczywiście tak nie wystartowała z katapulty jak Lech, bo przegrała pierwszy mecz ze Stalą Mielec i dużym wysiłkiem wygrała z tym Bełchatowem, ale no i oczywiście ambicje Warty są zupełnie inne, bo przecież Lech nie jest drużyną, która walczy o utrzymanie w swojej lidze, a Warta tak, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast jeżeli mówimy o Grodzisku, no Grodzisk ją pogrąży. Przy całej sympatii do dyskoboli, do Grodziska, mojego rodzinnego miasta, pogrążają. Pod każdym względem, sportowym, finansowym, to są straty, które mogą być poważne, bo to jest zupełnie inna sytuacja. Ja się w pełni zgadzam z tym, że...
Cześć.
Że w ogródku Warta zdecydowanie lepiej wygląda. I tam trener Tworek dokonuje cudów, żeby oni się czuli w tym Grodzisku jak u siebie. Tak, między innymi tam mówił, że ten sparing z dyskobolią, który Warta grała w czwartek temu, miał też służyć. No ale to jednak jest permanentny wyjazd, nie? I tutaj Warta jest trochę bita pod tym względem. A też nie jest to mocarz personalny w tej chwili, jeżeli chodzi o ten zespół. I ja wiem, że właśnie się zapaliło takie światełko, że oto mamy nowe przepisy ligowe, które sprawiają, że do szóstego miejsca drużyny mogą walczyć o awans. W zasadzie do tego szóstego miejsca to aż tak daleko nie musi być. No ale jednak... Gdyby Warta mogła grać u siebie w Poznaniu, to ja może nawet bym był mi skłonna w tej chwili, to trzeba po prostu minimalizować straty, taka jest prawda. I kiedy Warta wróci do Grodziska? No pewnie wiosną. No, a do Poznania oczywiście, przepraszam. Pewnie wiosną. A czy wcześniej się da? No trudno powiedzieć. No, tam też chodzi o to, żeby dostała zgodę wydziału licencyjnego na grę w Poznaniu i jakby no, ma tutaj bardzo poważnego sojusznika w postaci miasta. Miasto, które właściwie można powiedzieć żruje niemalże w jakimś sensie to, że Warta ten stadion będzie miała i to jest partner, któremu już komisja licencyjna może zaufać, bo to nie jest tak, że przychodzi Warta i mówi ok, postawimy to Jupitery, uwierzcie nam, tylko tu już jest podpisana umowa. Oczywiście mogą się zdarzyć różne rzeczy, ja myślę, że komisja licencyjna ma to na uwadze, że nie wiem, tak, no robotnicy schodzą z budowy autostrad, co to dopiero wszystko się może wydarzyć, ale partner jest poważny, Warta ma największe wsparcie miasta Poznania od wielu lat, właściwie w jakimś sensie stała się oczkiem w głowie samorządu, magistratu poznańskiego.
Zdaje się, że w Warcie też się szykują na przyjście minimum jednego nowego zawodnika, bo szukany tam jest napastnik, wiemy jaka trudna sytuacja. No i co? I mówi się o tym, że Łukasz Trałka jednak w Warcie zostanie.
No tak, to z Łukaszem Trałką była taka rozmowa, że on tam zaczął treningi z Wartą i 3 tygodnie na podjęcie decyzji, że jej nie pojedzie za granicę, to będzie grał w Warcie. No, do tej pory żadnej zagranicy nie ma, tak? No więc...
I ten okres 3 tygodni zmienia, tak?
No jeszcze powiedzmy ten jeden tydzień by trzeba tutaj poczekać, więc wydaje mi się, że to jest całkiem prawdopodobne, a tam w Warcie to naprawdę aż przebierają nóżkami, nie? Że Łukasz Trałka będzie grał, bo to jest piłkarz, który przed chwilą grał w Ekstraklasie i całkiem sobie radził, więc na pewno by się przydał. I wiem, że trener Tworek tam miał taką wątpliwość, że w zasadzie to tam środek pola jest obsadzony, gdzie, no ale zaczął kombinować się z Trałką na środku obrony na przykład, no nie? Więc to też jest jakiś tam pomysł, a na środku obrony Łukasz Trałka już w Lechu grał swego czasu. Natomiast no, rzeczywiście z napadem jest bardzo duży problem. No bo tam co, właściwie Gracjan Jaroch został i koniec, bo Łukasz Pławski jest bardzo poważnie kontuzjowany. Nie da się pociągnąć sezonu z jednym młodym napastnikiem. Nawet jak by był niesamowicie gambitny.
To wróćmy na koniec, bo jeszcze tak zostało 40 minut do meczu. I jak myślisz, gdzie nas Lech zaprowadzi w tym sezonie? Ja wiem, że jest wcześnie, ale...
Nie do przewidzenia, to jest w polskiej lidze. Wszyscy wiemy, że inaczej to będzie wyglądało w listopadzie, inaczej w kwietniu, inaczej na koniec sezonu. Jest bardzo prawdopodobne, że Lech będzie wyglądał inaczej, że konkurencja będzie wyglądała inaczej. Ten, kto dzisiaj punktuje, jest mocarzem, za chwilę może wpaść w kryzys. To jest polska liga, tutaj naprawdę trudno cokolwiek powiedzieć. Ale Lech rozgrzał ludzi. I ja mówiłem o tym, że zaskoczeniem jest wielkim to, że jednak wbrew deklaracjom, że już nigdy, w ogóle absolutnie i pod żadnym pozorem, przychodzą na stadion. Natomiast pozostały w ludziach pewne traumy. Proszę zwrócić uwagę na to, że nikt nie kłapie już ozorem o mistrzostwie w tej chwili wśród kibiców. Bo ja nie mówię o prezesie Klimczaku. Wiadomo, że Lech o to mistrzostwo walczy, musi walczyć i to jest głównym celem, ale ostrożność ludzi jest ogromna, jakiej w Poznaniu nie było do tej pory, już dawno. Więc to też pokazuje, że po prostu ludzie są tak przeorani i tak nauczeni, tak dostali po łapach i po głowie od Lecha, że nie odważą się tutaj szafować takimi hasłami, że po prostu Lech jest teraz gigantem polskiej ligi i nie wiadomo co zrobić. To jest długodystansowy wyścig na wytrzymanie, wyścig na wyniszczenie, wyścig na kadrę, wyścig na to, jaką ma się ławkę, jakich ma się zastępców dla kluczowych piłkarzy, którzy mogą złapać kontuzję i wszystko się wali. Więc przed chwilą mówiliśmy o tym, że Pedro Tiba i Darko Jewczyś to jest potężna broń Lecha, ale niech im się odpukać coś stanie, prawda? Więc to jest bardzo wiele tego typu czynników. Natomiast Lech przede wszystkim dostarczył nadziei i poszedł krok dalej, dostarczył już pewnego rodzaju satysfakcji ludziom. To jest bardzo, bardzo istotne. Jaki z tego wynik sportowy wyjdzie, zobaczymy. Zobaczymy. Moim zdaniem Lech ma pełne prawo myśleć o tym, że może ugrać bardzo dużo, łącznie z Mistrzostwem Polski, ale równocześnie będzie podatny na wahania formy. No zwróćmy uwagę, jak wielu jest tu młodych piłkarzy. Oni mogą mieć wahania formy. Ja już nie mówię o piłkarzach typu Robert Gumny czy Kamil Wiewiak, bo to są po prostu już zaprawieni w bojach ligowych. To są seniorzy w zasadzie. Ale cała ta młodzież może być niestabilna. I tak dalej, i tak dalej. Trudno to naprawdę zawyrokować, ale no, przykro by było, gdyby Lech, który wygląda tak jak w tej chwili, nie znalazł się w ścisłej czołówce polskiej ligi za te kilka miesięcy.
No i wszyscy kibice za to będą.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.